Drodzy braterzy, pokój Wam. Chciałem złożyć siebie również obowiązek, wyjeżdżając tutaj na konwencję. Tydzień temu mieliśmy na nabożeństwie właśnie tą informację. Podaliśmy, że będziemy tutaj korzystać ze wspólnego słuchania Słowa Bożego i pozostali bracia i siostry ze zboru Pana w Częstochowie, którego jestem członkiem, przesyłają dla Was wszystkich tutaj pozdrowienia. Chciałem wrócić jeszcze taką dygresję co do pierwszego wykładu, brat, znaczy nie w sensie komentowania, ale brat wspominał tam o karmach, wspominał o pożywieniu, mówiąc o pożywieniu tym duchowym, o pokarmach. W Piśmie Świętym, jak wiemy, wiele jest z ciekawych wersetów, między innymi jest mówione też o pokarmach, ale zwróćmy uwagę, że pokarmy, które spożywamy na co dzień, nieraz wydają nam się takimi pospolitymi, czy powiedzmy, gdybyśmy mieli jeść przez kilka dni tą samą potrawę, chyba powiedzielibyśmy, że chcemy sobie zmienić. Ale zwróćmy uwagę, że często i w Starym, i Nowym Testamencie jest opisy, są, gdy mężowie Starego Testamentu, czy w Nowym, mówiąc o pożywieniu, jak często jest mowa o chlebie. Chleb nam się nie przejada. Możemy jeść go codziennie. Pomimo, że pamiętamy, że jak przyszli aniołowie do Abrahama, nagotował baranka, nagotował podpłomyki. A jednak mowa jest o chlebie. Ale tym chlebie duchowym, jeżeli wspomnimy, ten chleb jest potrzebny też dla nas, dla wzrostu. Wiele tekstów, wiele zawartych myśli w Piśmie Świętym na pewno braterstwo znają. Wydawałoby się, że czasami jak słuchamy jakiegoś wykładu, mówimy, my to znamy. To jest właśnie tak jak z tą potrawą, którą wielokrotnie już jemy. Wydawałoby się, no chyba wszystko już wiemy na ten temat. Ale zwróćmy uwagę, tak jak nasze cielesne potrawy są różnie sporządzane, z nazwy te same, ale inaczej przyrządzone, inaczej doprawione, inaczej smakują. Spoglądamy z innego punktu, prawda? Pomimo, że mówimy, że spożywaliśmy ten pokarm już może 2-3 dni temu, ale ten ma coś w sobie, pomimo, że znamy. I tak samo jest i z Pismem Świętym, a zawartym w nich naukach czy lekcjach. Myślę, że braterstwo znają, mają swoje ulubione teksty, swoje myśli, które przesyłamy z życzeniami, które chcemy podzielić się jedni z drugimi. Na pewno bracia braterstwo znają taki tekst: Pan jest pasterzem moim, a dalej brzmi? Tak. Oto jako rzecz wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Bracia święci, znamy teksty. Bądź wierny aż do śmierci. I dalej? Aż dam ci koronę żywota. Słowa te zapisane w ostatniej księdze Pisma Świętego, w księdze objawienia. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Drugi rozdział, wiersz 10. I chciałbym, żeby ten tekst dla nas stał się przewodnim, taką myślą przewodnią, która będzie towarzyszyła nam w naszych rozważaniach wspólnych. Tekst jest ciekawy. Pamiętamy na pewno o tym. Skoro braterstwo cytujecie je z pamięci, więc wielokrotnie czytacie, wielokrotnie czytaliście, wielokrotnie się zastanawialiście na pewno. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Zanim jeszcze przystąpimy do rozważań, jeszcze może jedna taka osobista dygresja. Takie spostrzeżenie co do tego tekstu. Odkąd pamiętam, znaczy tak, w wielu zborach, w wielu domach na pewno na ścianach wiszą ciekawe teksty, z którymi braterstwo witacie przychodzących, z którymi chcecie się podzielić z nimi. I tak było u nas w naszym zborze. Wśród innych różnych tekstów, odkąd pamiętam, będąc małym dzieckiem, nad mównicą, nad bratem, który przemawiał do nas, przez wiele lat był ten tekst. I może to jest jeden z tekstów, który po prostu jako jeden z tekstów, który nauczyłem się na pamięć, z tego względu, że wielokrotnie spoglądając na niego, można się taki tekst nauczyć. Ale wracając do naszych rozważań. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Nie można takiego tekstu przeczytać tylko i się nie zastanowić nad nim. Zwłaszcza gdy rozpatrujemy to w kontekście, że czytamy z Pisma Świętego, które jest natchnione. Jak wiemy, słowa te zawarte w Księdze Objawienia, w księdze wydawałoby się trudnej dla początkującego czytelnika, że teksty tam zawarte są nie do zrozumienia. Ale ten tekst jest prosty. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia, to jak braterstwo na pewno wiecie, czytaliście na pewno, to są przesłania naszego Pana, słowa skierowane do Kościołów w różnych okresach rozwoju. Ten tekst, bądź wierny aż do śmierci, został skierowany do drugiego okresu, do drugiego Kościoła, do okresu Kościoła, do Kościoła w Smyrnie. Jest ono wśród drugim z siedmiu pozostałych zanotowanych w Księdze Objawienia, a jak wiemy, okres ten, przyjmujemy tak, stosuje się okres rozwoju tego Kościoła w Smyrnie między 100 a mniej więcej 325 rokiem naszej ery. W każdym z tych kościołów, które mają swoją nazwę, był posłaniec. Posłaniec, który pobudzał żyjących do działania. Jak uważamy, że, co było wspomniane, jednym właśnie z apostołów, który żył najdłużej, był apostoł Jan. Właśnie on jest tym posłańcem tego okresu. W tym okresie żył, w tym okresie działał. Smyrna znaczy gorzki. Jest to okres w rozwoju Kościoła bardzo tragiczny, można powiedzieć, i przykry. Spoglądając wstecz w historię, porównując nasze czasy obecne, możliwość zgromadzania się, możliwość wypowiadania swoich myśli, spokojnego cieszenia się swoją obecnością, w porównaniu z tego, co zapisy historyczne nam podają, w tym okresie było ciężkie prześladowanie. Stąd też mamy ślad właśnie zapisany między innymi oprócz źródeł historycznych, świeckich. Również gdy otworzymy Księgę Objawienia, to drugi rozdział czytamy od 8 wiersza. A aniołowi zboru smyreńskiego napisz, tak mówi pierwszy i ostatni, który był i umarł i ożył. Znam uczynki twoje i ucisk i ubóstwo, aleś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bluźniczą szatańską. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni. Będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Kto zwycięży, nie będzie obrażony od wtórej śmierci. 7 posłaniec, każde inne. W każdym, jak braterstwo wiecie, Pan nasz kierował słowa zachęty, pochwały, ale też są słowa niezadowolenia, czyli nagany. Jak czytamy te drugi, trzeci rozdział, to spotykamy w każdym okresie, Kościół jest podsumowywany, co on tam czynił. Zazwyczaj nasz Pan najpierw wyrażał się o służbie, o gorliwości, bo w każdym z tych okresów była służba, gorliwość, staranie się. Ale nasz Pan mówił, lecz mam coś przeciwko Tobie. I w każdym z tych okresów, prawie w każdym z tych okresów, coś miał przeciwko danemu Kościołowi. Ale jak uważnie przeczytamy, to zauważymy, że właśnie w okresie, jak czytaliśmy właśnie przed chwilą, w okresie tym, gdzie rozwijał się Kościół w Smyrnie, jak również w Filadelfii, Pan nie użył takich słów w stosunku do członków tego Kościoła, tego okresu. Kościół w Smyrnie nie miał uchybień, które następowały, które miały być w późniejszych okresach. Udziałem jednak tego okresu miały być cierpienia. Jeszcze raz może odczytajmy 9. I znam uczynki twoje i ucisk. Nasz Pan mówił o ucisku. Już w tych czasach, czasach prześladowań, naśladowców naszego Pana mieli przechodzić ucisk. Ale Pan zauważył ich wierność. A obietnicą nagrody było, że kto zwycięży, nie będzie obrażony od której śmierci. Biblia Gdańska mówi, takiego wyrazu używa, obrażony, w sensie nie dotknie go która śmierć. A nagrodą ma być nieśmiertelność. Te prześladowania, których doświadczyli tamtejsi bracia, były straszne. Tak jak tu po części bracia wspominali, niektórzy z cesarzy rzymskich robili sobie igrzyska. Mieli za nic tych, którzy naśladują Chrystusa. Te cierpienia, fizyczne prześladowania, torturowania przechodzili ci braterstwo. Ale prześladowania, jakie znosili, głównie polegały na tej fizycznej przemocy. A to kończyło się niestety przedwczesną śmiercią. Nie oszczędzano nikogo. Nie wyrażano litości. Te czasy nie znały litości. Ale przewidując te wydarzenia, mówiąc o tym, nasz Pan zachęcał braci w Smyrnie, aby byli wiernymi aż do śmierci. To napomnienie nadal jest aktualne. Tak jak Pismo Święte jest aktualne, te przesłania, które są skierowane do różnych okresów, w różnych okresach Kościoła, skierowane są również i do nas. Do nas, dla wszystkich wierzących. Nawet w tych czasach, w których obecnie żyjemy, niezależnie od jakiego rodzaju próby mamy przenosić, mamy być wiernymi. Podobne słowa nasz Pan skierował do Kościoła w Filadelfii. Filadelfia to był okres Kościoła z czasów reformacji. Od słynnego przybicia 95 tez przez Lutra aż do której obecności. To jest mniej więcej od 1517 roku do 1874. I podobne słowa, które zawarł tutaj autor objawienia, święty Jan, a nasz Pan skierował. Mamy to zapisane w trzecim rozdziale, wierszu 11. Oto idę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. W Filadelfii nie było uchybień. Ale też jest porada, zachęta. Trzymaj, co masz. To, co sobie zaskarbiłeś, to trzymaj. W okresie Smyrny rozpoczął się kształtować system antychrysta. Apostoł Jan, który żył w tym okresie, przewidywał to i pisał to do swoich dziateczek, jak ich nazywał, co było tutaj też wspomniane. W pierwszym liście Jana czytamy takie słowa. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz 18. Dziateczki, ostateczna godzina jest, a jakoście słyszeli, że antychryst przyjść ma. I teraz wiele antychrystów powstało, stąd wiemy, że jest ostateczna godzina. Z nas wyszli, ale nie byli z nas, albowiem gdyby byli z nas, zostaliby byli z nami. Ale wyszli z nas, aby objawieni byli, i wszyscy nie byli z nas. Ale wy macie pomazanie od Onego Świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam przeto, żebyście prawdy nie znali, ale że ją znacie i wszystkie kłamstwo nie jest prawdy. A któż jest kłamcą? A zaż nie ten, który zapiera, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, który się zapiera Ojca i Syna. Każdy, co się zapiera Syna i Ojca, nie ma. A kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was zostaje. Jeśli by w was zostawało, coście słyszeli od początku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie. A ta jest obietnica, którą On nam obiecał, to jest żywot On wieczny. Tą wam napisał o tych, którzy was zwodzą. Już apostoł Jan pisał o tym systemie, który rozpoczynał się tworzyć. Widział zalążki. Początek tego, co przepowiedział również nasz Pan, gdzie w opisie Księgi Objawienia tak może obrazowo jest to ukazane. I to by się zgadzało z tym, co nasz Pan mówił również wcześniej. Gdy był z uczniami, gdy chodził z nimi, to jak wiemy, braterstwo, nasz Pan nauczał też w formie przypowieści. I między innymi jest taka przypowieść. Przypowieść o pszenicy i konkolu. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wiersze 24 i 25. Drugie podobieństwo przełożył im mówiąc: podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. To był ten czas. Pisał tutaj, nasz Pan mówi o ludziach, którzy zasnęli. Po śmierci apostołów zaczęło się wypełniać to słowo naszego Pana, ta przypowieść. Ludzie zasnęli, czyli widzimy tutaj, że apostołowie faktycznie zasnęli śmiercią. Zasnęli, odeszli, już nie czynili żadnej pracy. Ale nieprzyjaciel się wdarł i zasiał w tą pszenicę konkol, czyli coś, co jest nieużyteczne, co jest niepotrzebne na tej roli. A tym nieprzyjacielem, jak wiemy, jest przeciwnik Boży, szatan. Udało się zatem spowodować imitację pszenicy, zasiać konkol. Gdy wzrasta jedna roślina i druga, trudno jest rozróżnić, jaki będzie efekt końcowy. Jak wyglądają, gdy wzrosną, gdy dojrzeją. I znowu, gdy zaglądniemy do Księgi Objawienia, do tych słów, które czytaliśmy, drugiego rozdziału, to zauważymy, że pisze tak. Którzy się powiadają być Żydami, ale nie są, ale są bóżnicą szatańską. W okresie Smyrny już zaczął się ten system tworzyć. Tworzyć się poprzez to, że ci ambitni przywódcy, ci, którzy powinni starać się naśladować Chrystusa, ale mieli swoje własne ambicje, ludzkie, nie dostrzegali tej pokory, jaka powinna być w nich, pragnęli na przykład narzucić nawróconym braciom, ci, którzy byli poganami, a którzy przyjęli Chrystusa, chcieli narzucić im też i zakon, że muszą wypełnić zakon Mojżesza. Tak więc trudny to był ten czas od kościoła w Smyrnie, gdyż nie tylko zmagano się z prześladowaniami ze strony pogańskiego Rzymu, ale także z fałszywymi braćmi, z fałszywymi chrześcijanami. Ale oni wiernie znosili te prześladowania, nieposłuszeństwa, które przepowiedziane są w 10 wierszu. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Pan nasz wiedział, że oni będą przechodzić te cierpienia. Oto wrzuci diabeł niektórych was do więzienia, abyście byli doświadczeni. Nie bój się tego, co masz cierpieć. I od tego czasu wiele doświadczeń w życiu chrześcijan, jak wiemy, miało miejsce na arenach, na różnych stadionach. Apostoł Paweł, ten, który był obserwatorem, uważnym obserwatorem świata, w którym żył, i jak zauważymy, wiele z tych obserwacji przenosił do swoich listów, aby bardziej wyraziście to podać lub dając jako przykład i również nam. Tak jak Pismo Święte czy listy pisane są językiem, który odwołuje się do czegoś, co możemy zobaczyć, porównać. Jak również apostoł Paweł tak pisał. I między innymi taki ślad znajdujemy w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 4 rozdziale, w wierszu 9. Jak wiemy, list do Koryntian to jest zmaganie się apostoła Pawła z tymi braćmi w Koryncie. Moglibyśmy powiedzieć z trudnymi braćmi, z trudnymi przypadkami, jakie miały miejsce w tym zborze. I w tym fragmencie, który braterstwu chcę odczytać, apostoł Paweł troszeczkę już chyba nie wytrzymał i nie pisze wprost, ale pisze też jakąś drwiną czy wyrzutem. I pisze tak. Bo mam za to, iż Bóg nas, ostatnich apostołów, wystawił jakoby na śmierć skazanych. Albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom. Myśmy głupi dla Chrystusa, aleście wy roztropni w Chrystusie. Myśmy słabi, ale wy jesteście mocni. Wyście zacni, aleśmy my bezecni. Tak jak na zasadzie kontrastu podaje. Mówi tak, wy to czynicie, jesteście mądrzy. My nie jesteśmy mądrzy. Wy jesteście zacni, my nie. Takie nauki zaczęły powstawać, że apostoł Paweł musiał tak zareagować. Jak wiemy, często, jak podaje nam historia świecka, często w tym pogańskim Rzymie, właśnie w tego okresu, modne, czy powiedzmy rozpowszechnione było walki na arenach różnych gladiatorów, że ludzie mieli igrzyska. I w Rzymie była taka praktyka, że ostatni, którzy występowali na arenie, byli zostawiani dla gladiatorów, aby jeszcze ich dobić, aby zakosztować się w czyjejś śmierci. Ale czasami to były zwierzęta. I właśnie apostoł Paweł, ten obserwator, wypomina Koryntianom ich zaprzestanie wierności. I pisze tak. Jeszcze dalej. Jeszcze aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowami, i tułamy się, i pracujemy, robiąc własnymi rękami, gdy nas hańbią, dobrorzeczymy. Gdy nas prześladują, znosimy. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich. Staliśmy się jako śmieci tego świata i jako omieciny u wszystkich aż dotąd. To piszę nie przez to, abym was zawstydził, ale jako dziadki moje miłe napominam. Zwróćmy uwagę. Apostoł Paweł, pisząc, mówi, że tak jakbyśmy byli traktowani, my apostołowie, ci, którzy do was chodzimy, zachęcamy was jako śmieci, jako ci, którzy zostają wrzuceni na arenę, po to, żeby się z nich naśmiewać, bawić się nimi. Apostoł Paweł użył takiego właśnie opisu, takiego właśnie języka. A jak wspomniałem, był to czas prób i doświadczeń dla tego okresu Kościoła. Tak jak wspomniałem, że w czasach starożytnego Rzymu arena była używana do rozgrywania również innych zawodów niż tych okrutnych, kończących się śmiercią. Zawody, które się odbywały, były połączone ze współzawodnictwem. Jak Państwo na pewno wiedzą, prasa, może inne media donosiły, że mamy tak zwany rok olimpijski. W niedługim czasie rozpocznie się właśnie taka olimpiada nowożytna. Jedna z tych, które odbywały się w świecie starożytnym. I apostoł Paweł, ten obserwator, między innymi też wspomina może nie wprost o olimpiadzie, ale o tych zawodach, o współzawodnictwie. Jak wiemy, te zawody, ich historia podaje, dużo przed Chrystusem były rozpropagowane przez Greków, prawie 700 lat przed Chrystusem były te zawody do 336 roku, gdzie były później zakazane i później w XIX wieku przywrócono ich formę, oczywiście zmodyfikowaną na potrzeby świata współczesnego. Igrzyska te charakteryzowały się tym, że to był czas pokoju, że podczas trwania igrzysk nie prowadzono ze sobą wojen. Ale zawody, które się odbywały, zachęcano w tych zawodach zawodników do zwycięstwa, a zwycięzców nagradzano wieńcem. Najbardziej popularnymi zawodami wówczas były biegi, walki, czyli boks, oraz wyścigi rydwanów lub koni. To były najbardziej popularne zawody, tymi się pasjonowano. I apostoł Paweł być może, że widział taką olimpiadę lub widział takie zawody. I odnosi to też w Słowie Bożym. W poprzednim wykładzie brat wspomniał już o biegu. I pamiętacie, braterstwo, wiele słów apostoł Paweł mówi, biegiem wykonał, co jeszcze wrócimy do tych słów, mówi o biegu. A więc porównanie jest do zawodnika, który biegnie. I apostoł Paweł w tym samym liście do Koryntian, zauważmy, że pisze do Koryntian. Korynt znajdował się w Grecji. A więc ta idea olimpizmu, współzawodnictwa była tam znana. A więc pisze do tych braci jako tych, którzy być może, że zetknęli się właśnie z takimi zawodami. I w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, wiersz 24. Czytamy tak. Azaż nie wiecie, iż którzy w zawód bierzą, wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze. Także bierzcie, abyście otrzymali. Ten obserwator, apostoł Paweł, widział na pewno, że zmagają się ze sobą, ścigają się, ściga się wiele zawodników, ale jeden otrzymuje nagrodę. Tylko jeden. Reszta już nie są zwycięzcami. Mają pośrednie miejsca. Drugie, trzecie, dziesiąte, w zależności ile jest uczestników. Ale jeden otrzymuje nagrodę. I apostoł porównuje to do życia chrześcijańskiego. A każdy, który się potyka, czyli walczy, we wszystkim powściąga się. Oni wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nieskazitelną. A tedy tak bierze, nie jako na niepewne, tak szermuje, nie jako wiatr bijąc, ale każe ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać innym każąc, sam nie był odrzucony. W tym krótkim fragmencie apostoł Paweł porównuje do dwóch zawodów, do biegu i do walki. Mówi, że nie bije w powietrze, tylko ten, który z kimś współzawodniczy, stara się uderzyć kogoś. Wprawdzie to jest taki brutalny sport, ale takiego użył porównania apostoł Paweł. A on mówi, ja nie biję w powietrze, czyli na darmo, tylko zawsze mam jakiś cel. I podobne słowa apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale, a wierszu 5. A choćbym się też kto potykał, nie bywa koronowany, jeżeli by się przystojnie nie potykał. A więc zachowując pewne zasady i reguły. Aby móc uczestniczyć w takich starożytnych zawodach olimpijskich, wcześniej trzeba było trenować. Nie mógł to być ktoś przypadkowy, kto nie był przygotowany do tego sportu, do tych zawodów. Ale musiał również przedstawić dowód posiadania odpowiednich kwalifikacji. Czyli musiał trenować samozaparcie i unikać zaspokojania pożądań ciała. Gdyż musiał skupić się na tym, aby wygrać, aby być tym najlepszym. A więc przystępował do treningu. I ten wymagany trening w zawodach można porównać do życia naszego chrześcijańskiego. Do chrześcijańskiej konieczności studiowania Bożego Słowa. To jest nasz trening. Oraz jego zastosowania w życiu codziennym. Ci zawodnicy oprócz siły, wytrzymałości trenowali też zręczność. A rozwój zręczności można porównać do rozwoju owoców Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi też, wspominał o samozaparciu. A więc o odłożeniu upodobań swojego ciała. Wymagane jest od nas, abyśmy ofiarowali i złożyli życie w służbie Bogu. Ale trening przechodzi, przychodzi czas próby, a więc sprawdzianu, tak jak każdy zawodnik. Dla niego trening, na treningu wydaje się, że już wszystko umie, wszystko ma przygotowane. I tym sprawdzianem są zawody. I my też trenujemy, czytamy Słowo Boże, zastanawiamy się nad tym, przyjmujemy to do siebie i wydaje nam się, że już umiemy, ale sprawdzianem jest nasze życie. Oraz walka. A walka mamy, jak już też było wspomniane tutaj przez braci, z naszym przeciwnikiem. A mamy ich ilu? Trzech. Świat, ciało, szatan. I z tymi przeciwnikami przychodzi nam się zmierzyć. Ale żeby wygrać tę walkę, musimy być przygotowani, wytrenowani poprzez znajomość słowa. I apostoł Paweł, między innymi mówiąc, co nam potrzeba, to w liście do Żydów, w 10 rozdziale, wierszu 36, pisze tak. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Potrzeba nam też cierpliwości, między innymi w tym, aby móc walczyć. Apostoł Paweł, jak wspomniałem, wybrał te dwie dyscypliny. Bieg, czyli odpowiednia postawa w wierze, oraz box, czyli rozwój naszego charakteru. Wspomniałem, braterstwo, o tym, że apostoł Paweł w swoich listach często właśnie mówił o biegu. I między innymi, jak otworzymy sobie list apostoła Pawła do Galatian, do Galatów, drugi rozdział i wiersz drugi pisze tak. O tym, jak wspomina, jak o swojej wizycie w Jeruzalem, to pisze tak. A wstąpiłem według objawienia i przełożyłem im, czyli w Jeruzalemie, Ewangelię, którą każę między poganami, a zwłaszcza zacniejszym, być snaś nadaremno nie bieżał, albo przedtem nie biegał. Bieg możemy porównać, czy użyć takiego porównania, że to jest zrozumienie nauk Chrystusa. Apostoł pisze dalej tak. Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Żydem, nie był przymuszony obrzezać się, a to dla wprowadzenia fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w niewolę podbili. Które myśmy i na chwilkę nie ustąpili i nie poddali się, aby u was prawda Ewangelii została. Był problem. Apostoł Paweł miał problem, właśnie jak wspominałem, że byli bracia, którzy uważali, że ci, którzy są z pogan. Właśnie jeżeli mówimy o Tytusie, który był Grekiem, był poganinem. Ale był problem taki, że zmuszano tak jakby do obrzeski, do stosowania prawa zakonu. I apostoł Paweł był przeciwny temu i duży wywód mówi, że to jest już niepotrzebne. I dalej w tym liście do Galacjan, w piątym rozdziale mówi apostoł Paweł o wolności. Stójcież wtedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja mówię, Paweł mówię, iż jeśli się obrzezywać będziecie, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam się zaś przed każdym człowiekiem, który się obrzezuje, iż powinien wszystek zakon pełnić. Pozbawiliście się Chrystusa, którzy siękolwiek przez zakon usprawiedliwiacie. Wypadliście z łaski, albowiem my duchem z wiary, nadziei i sprawiedliwości oczekujemy. Boks użyty, wcześniej tutaj co czytaliśmy, boks użyty jest jako ilustracja rozwoju charakteru. I apostoł Paweł, jeszcze wrócimy, w liście do Koryntian w tym 9 rozdziale, pisze wyraźnie. Że niejako na niepewne, a szermuje niejako wiatr bijąc. Nasze cielesne niedoskonałości mamy ujarzmiać. I od tego zależy nasz rozwój charakteru. W naszej walce, żeby nam się nie wydawało, jesteśmy obserwowani. Tak jak na stadionie czy na arenie są widzowie, którzy przyglądają się, oceniają tą walkę zawodnika, to współzawodnictwo, w przypadku boksu tą walkę. Jest publiczność, która obserwuje. I w naszej walce my również jesteśmy obserwowani. Apostoł Paweł używa określenia tego, mówiąc o biegu, o arenie, o widowni. I gdy zajrzymy do Słowa Bożego, znowu zajrzymy do listu apostoła Pawła do Żydów, 12 rozdział. Na pewno znane braterstwu słowa od pierwszego wiersza. Przetoż i my, mając taki wielki około siebie leżący obok świadków, złożywszy wszelki ciężar, grzech, który nas natnie obstępuje przez cierpliwość, bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Przecież uważajcie, jaki jest ten, który podejmował takowy od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych nie ustawali. Jeszczeście się aż do krwi nie sprzeciwili, walcząc przeciwko grzechowi. Czyliście zapamiętali napominanie, które wam jako synom mówił, synu mój, nie lekceważ sobie kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany. Te słowa apostoł Paweł pisze, mówiąc o obłoku świadków. pewno mamy na myśli, że przechodząc próby i doświadczenia w tej walce, naśladujemy też tych, którzy już coś uczynili. Patrząc na tych, którzy, ten obłok świadków, mężów Starego Testamentu, ci, którzy żyli według słów boskich, którzy przyjacielami Bożymi nazywani byli, ci, którzy wypełniali wolę, prorocy, czy patriarchowie, czy niektórzy królowie, którzy postępowali według woli Pana. To jest przykład i to są obserwatorzy, może nie oni bezpośrednio, ale ich uczynki. Patrzeć mamy też na naszego trenera. Każdy zawodnik ma swojego trenera, który podpowiada, który wskazuje, czasami służy swoim doświadczeniem. A naszym trenerem jest nasz Pan, Jezus Chrystus. On nam wyznacza drogę. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, mamy nasz wzór, naszego trenera, który nam podaje słowo, w jaki sposób mamy postępować. Ten, który biegł przed nami, który też był tym zawodnikiem, który biegł przed nami i osiągnął sukces. I my mamy od niego, z niego się uczyć i naśladować. Próby i doświadczenia są niekiedy trudne. Mówimy, że mamy trudności. Może mamy innego rodzaju trudności i doświadczenia jak bracia w okresie Smyrny. Na pewno. Ale to są też trudne. W trudnych czasach przyszło nam żyć. Jak apostoł Paweł mówi, że miały przyjść czasy trudne. Trudne dla tych, którzy chcieli być wiernymi aż do śmierci. I nie możemy ich unikać, tych różnych prób, doświadczeń, jeżeli chcemy osiągnąć, tak jak Pan nam powiedział, abyśmy byli wiernymi, abyśmy dostąpili korony żywota. Ale nie tylko apostoł Paweł pisał o nagrodzie. Zwróćmy uwagę, proszę braterstwa, że co jest nagrodą? Nagrodą jest korona, korona żywota. Apostoł Jakub w swoim liście również wspomina o takiej nagrodzie, którą można otrzymać. W pierwszym swoim rozdziale, w wierszu 12 pisze tak. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. A więc pojawia nam się tutaj element nagrody. Nagrodą ma być korona żywota. Korona w ogóle, jako przedmiot, jest takim zewnętrznym znakiem władczej godności. I byłoby pytanie, dlaczego akurat nasz Pan użył sformułowania otrzymacie koronę żywota, apostoł Jakub też używa takiego wyrazu, mówiąc o koronie żywota. Jak wiemy z historii, nie tylko biblijnej, ale i świeckiej, że zazwyczaj koronowano królów. A więc było to oznakiem godności, władczej godności. A korona królewska jest oznaką mocy i dostojeństwa króla. Taki symbol ma korona. Wśród wszystkich innych, wśród narodu, jak jeżeli jeden ma tą koronę, to znaczy, że jest on ich przywódcą, jest królem. W języku greckim wyraz korona ma dwojakie znaczenie. Jedno to oznacza, nazywa się to diadema i Stefanos. Pierwszy, czyli ten diadema, wyraz oznacza symbol królewskiej władzy. Był to zazwyczaj kawałek ozdobnie przyrządzonej blachy, a ze złota noszony przez królów na jakimś turbanie, która była na głowie i to było oznaką właśnie władcy. Noszono przy specjalnych okazach. Co ciekawe, cesarze rzymscy, począwszy od Dioklecjana, mieli na stałe na swojej głowie właśnie taką koronę. Drugi wyraz, Stefanos, pochodzi od greckiego słowa stefo, co znaczy okrążać lub zakładać naokoło głowy. Ale nie tylko rozumiemy koronę jako coś wykonane z metalu, ale rozumiano pod tym wyrażeniem także wieniec, gałązek lub liści, laurowych, oliwek czy dębu. Jak już wspomnieliśmy, wieńce takie dawano zwycięzcom w zawodach, ale czasami też żołnierzom za dzielność. Byli oni nagradzani właśnie za swą dzielność i ktoś został, dostając taki wieniec, mógł czuć się wyróżniony za te zasługi. W Piśmie Świętym kilka wersetów poświęconych jest koronie. A w psalmie 21, to jest psalm mówiący o intronizacji króla, czyli postawieniu na urząd, a w wierszu 4 czytamy. Albowiemeś go uprzedził błogosławieństwami hojnymi, włożyłeś na głowę jego koronę ze złota szczerego. Jest to pieśń dziękczynna związana właśnie z koronacją króla. Ale pozbycie się korony to jest coś, co pozbywamy się godności królewskiej. Między innymi pamiętamy z historii Starego Testamentu. Upadek państwa judzkiego jest właśnie przyrównany do strącenia korony z głowy króla. Prorok Jeremia w 13 rozdziale, wierszu 18 pisze tak. Upokorzcie się, usiądźcie na ziemi, bo spadła z głowy waszej korona chwały waszej. A utrata korony jest rezultatem występnych uczynków. Z kolei w trenach jeremiaszowych, w 5 rozdziale, wierszu 16 czytamy lamentowanie. Spadła korona z głowy naszej, biada nam, żeśmy zgrzeszyli. Przyznanie się do tego jako narodu, że źle postępują. Najbardziej może znanym dla braterstwa wydarzeniem z utratą korony to jest historia czy postać ostatniego króla Sedekiasza. Jak wiemy, to mamy to napisane w księdze proroka Ezechiela w 21 rozdziale. 21 rozdział, wiersz 25 do 27. A ty nieczysty, bezbożniku, księciu izraelski, którego dzień przychodzi, gdy nieprawość skończona będzie, tak mówi panujący Pan, zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie. Tego, który w poniżenie przyszedł, wywyższę, a wywyższonego poniżę. Wniwecz, wniwecz, wniwecz ją obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo, któremu dał. Jak wiemy, tutaj się odnosi do historii Izraela, do tego, że nie był ten, już był, przyszedł ten czas, że ta korona przy Izraelu jako symbolu królowania miała nie być, gdyż miał otrzymać ją ten, kto ma do niej prawo. Chciałem braterstwu zacytować fragment z drugiego tomu, strona 75, gdzie brat Russell właśnie mówi, czy nawiązuje do historii Izraela, mówiąc o utracie korony. I niech posłuży nam to jako komentarz do tych słów prorockich. Izrael według ciała był obrazem Izraela duchowego, czyli Kościoła wieku Ewangelii, który w tym głębszym sensie jest nazwany królewskim kapłaństwem, narodem świętym, o jakim pisze apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, drugi rozdział, wiersz 9. I który we właściwym czasie będzie rządzić i błogosławić wszystkie narody. Tak więc Królestwo Izraelskie pod pewnymi względami było obrazem Królestwa Chrystusowego. Wynika z tego, że kiedy nadszedł boski czas przekazania władzy nad ziemią poganą, należało wcześniej odjąć od Izraela obrazową koronę i przestać uznawać go za królestwo. Bóg uczynił to, stwierdzając, że Izraelici udowodnili, iż nie zasługują na wywyższenie ich do uniwersalnego panowania, ponieważ stali się zepsuci, próżni i bałwochwalczy, w miarę jak osiągali wyróżnienia jako naród. Działo się to za panowania króla Sedekiasza. Boski wyrok został wyrażony w słowach tych, których przed chwilą bratestwu przeczytałem. To obalenie władzy, korony, zostało dokonane. Została ona oddana Babilonii, potem Medo-Persji, Grecji, wreszcie Rzymowi. Odrzucenie władzy Izraela miało trwać aż do przyjścia i objęcia panowania przez Chrystusa, prawowitego dziedzica tronu Izraela i całej ziemi, którą nabył swą własną drogocenną krwią. To koniec cytatu z drugiego tomu. A więc jak już zauważyliśmy, korona dodaje godności i uznania temu, kto ją otrzymuje. A jedno i drugie, czyli godność i uznanie, traci ten, kto przestaje zasługiwać na szacunek. W księdze Hioba, gdy przyjrzymy się temu mężowi, to Hiob uskarża się, że Bóg właśnie pozbawił go tej godności i zerwał mu tą koronę z głowy. I w 19 rozdziale czytamy tak. Z sławy mojej złupił mnie i zdjął koronę z głowy mojej. A więc coś, co było wyróżnieniem, godnością, zostało zdjęte od Hioba i się tutaj Hiob oskarży. Jedną z ksiąg, gdy zajrzymy do Księgi Mądrości, do Księgi Przypowieści Salomona, w 4 rozdziale, a w wierszu 5 czytamy tak. Mowa jest o mądrości. I czytamy tak. Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności. Nie zapominaj ani się uchylaj od powieści ust moich. Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła. Rozmiłuj się jej, a zachowa cię. Początkiem wszystkiego jest mądrość. Nabywajże mądrości, a za wszystko majętność twoją nabywaj roztropności. Wywyższaj ją, a wywyższy cię i rozsławi, gdy ją przyjmiesz. Przyda głowie twojej wdzięczności. Koroną ozdoby obdarzy cię. W tych słowach, jak widzimy, przy powieści Salomonowej, Salomon mówi o mądrości, abyśmy się starali o mądrość, szukali jej. Ale myślę, że w pierwszym rzędzie szukamy mądrości Bożej, która potrzebna nam jest do naszego życia. Ale szukamy też mądrości w wykształceniu. Ale jeżeli mądrze będziemy podchodzić, zwłaszcza młodzi, nasza młodzież, roztropnie w stosunku do nabywania mądrości, tej świeckiej, która może być wykorzystana dla służby braci, dla służby Panu, to też jest mowa o tej mądrości. I wówczas, tak jak mówi, że będzie to też koroną. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę, zostańmy w tej księdze przypowieści. Mądre rady, mądre wskazówki dla naszego życia. 12 rozdział, wiersz 4. Myślę, że braterstwa, szczególnie bracia, znają ten tekst. Żona stateczna koroną jest męża swego. A więc, drodzy bracia, pamiętajcie, kim jest wasza żona. Jest koroną waszą. Czyli czymś, czy jesteście wyróżnieni. Jest to oznaka godności, jak ustaliliśmy. Ale żeby nie było to dla równowagi, pisze, a która go do hańby przywodzi, jest jako zgniłość w kościach jego. A więc tekst do rozmyślania. Dalej, jeżeli pójdziemy, 17 rozdział, wiersz 6, czytamy tak, że korona starców są synowie synów ich, a ozdoba synów są ojcowie ich. A więc tutaj sprawy pokoleniowe. Jeżeli wszyscy się godnie zachowują, są dobrze wychowywani, to koroną są następne pokolenia. Dla tych, którzy się starają. Mówiliśmy o tych radach, ale gdy spojrzymy tak pokrótce, tylko na moment, gdy jesteśmy ciekawi, czy królowie zapisani w Starym Testamencie nosili korony, to tak. W drugiej księdze Samuelowej, 12 rozdział, wiersz 30. Tam jest opis mówiący o zwycięskiej bitwie przez króla Dawida i od pokonanego króla zabiera Dawid koronę i zakłada na swoją. I tam jest podana nawet waga, ile ważyła ta korona. A więc była to taka czynność, którą była to przejęcie tak jakby godności, pozbawienie przeciwnika tego, że pozbawiono go korony. W Pieśni Salomonowej, 3 rozdział, wiersz 11. Mowa tam jest o koronacji, o włożeniu na głowę Salomona korony. No i zajrzyjmy do Księgi Estery. Tam mowa jest o koronacji królowej Wasty, ale również o koronacji Estery jako królowej. Jeszcze zajrzyjmy na chwilę do Starego Testamentu. W drugiej Księdze Mojżeszowej, gdy mowa jest o arcykapłanie, jego ubiorze, jak ma się ubierać, z czego się składać strój, to w drugiej Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, a wiersz 36, czytamy tak. Uczynisz też blachę ze złota szczerego, a wyryjesz na niej robotą tych, co pieczęcią rzezą, świętość Panu. Tę przywiążesz do sznuru hiacyntowego i będzie na czapce, na przodku na czapce będzie. A ta będzie nad czołem Aaronowym, aby nosił Aaron nieprawość poświęconych rzeczy, które by poświęcali synowie izraelscy przy wszystkich darach poświęconych rzeczy swych. A będzie nad czołem jego ustawicznie, aby im zjednał łaskę u Pana. A więc ta ozdoba, którą miał nosić arcykapłan, była po to, aby zjednać ludowi łaski w oczach Pana. Korona miała też znaczenie, jeżeli miała być wykonana ze złota i srebra. Mamy taki opis w proroctwie Zachariasza, mówiącym o wykonaniu właśnie takiej korony, która miała być udziałem symbolicznego tego Jozuego, kapłana. To są słowa zapisane w Księdze Zachariasza, 6 rozdział. Jest opis wykonania korony. Mówiliśmy o koronie też jako o wieńcu, jako o czymś, co wyróżnia. Ten wyraz grecki Stefanos oznaczał też koronę. I w tym przypadku, o ile mówimy, czy takiego zwrotu używaliśmy, mówiąc o koronie żywota, o tym wieńcu, który był nagrodą skazitelną dla tych, którzy biegną, czy nieskazitelną, którą się ubiegamy. Mamy też nazwane w Piśmie Świętym, że była też wieniec, czy korona szyderstwa. I ten smutny moment musimy przypomnieć, związany z życiem naszego Pana. Ewangelia podaje zapis Ewangelia Święty Mateusz, 27 rozdział, wiersz 29. Znamy tą historię, na pewno podaje ją również ewangelista Święty Marek w 15 rozdziale. Gdy przyprowadzono naszego Pana, już bezpośrednio prowadzony był przez żołnierzy rzymskich. I pisze, że wtedy żołnierze starościni przyjutrzy Jezusa na ratusz zebrali do Niego wszystką rotę, a zewlekszy Go przyodziali Go płaszczem skarłatowym i uplutrzy koronę ściernia włożyli na głowę Jego. A więc nie robiło się korony z ściernia. Cierń był tą rośliną jest, która jest symbolem cierpień. Nagradzano wieńcem, ale laurowym, oliwnym, z takiego drzewa, ale nie z ciernia. Stąd też nazywamy to jako koronę szyderstwa, że chciano ośmieszyć naszego Pana, robiąc Go królem, nazywając Go królem, ale wkładając Mu koronę z ciernia, która dodatkowo, zamiast postawić Go w godności, szacunku, powodowała cierpienie i ból. Wróćmy na chwilę do słów apostoła Jakuba. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie. On też ma otrzymać koronę żywota. I słowa apostoła Jakuba są częścią napomnienia zastosowanego do całego Kościoła, do nas, że kto nie miłuje Pana z całego serca, u kogo panuje samolubstwo, to może być zwiedzony właśnie przez szatana, przez ciało, przez świat. Ale kto natomiast mężnie znosi te pokusy, czyli walczy, jest przygotowany, znosi te pokusy, zasadzki, to przy łasce Bożej opanowuje ten cielesny zmysł, i można otrzymać tę nagrodę, nagrodę żywota, tą koronę. I apostoł właśnie wspomina o tej ostatecznej nagrodzie, jaką jest korona żywota. Sprawa tej korony żywota, tego nazwę, to możemy spojrzeć z różnego punktu widzenia. Gdyż może być to oznaczać błogosławieństwo będące koroną wszystkich błogosławieństw dla ludzi. Ci, którzy w wieku tysiąclecia zostaną doprowadzeni do doskonałości i przy końcu wieku zostaną uznani za godnych, dostąpią żywota wiecznego. Zostaną zatem ukoronowani, otrzymają żywot wieczny. I podobnie święci Starego Testamentu otrzymają życie doskonałe. A największym błogosławieństwem, jakie Bóg może udzielić, a więc życie doskonałe. A Kościół, ci, którzy byli wiernymi, którzy w oczach Bożych stali się zwycięzcami, który Pan Bóg sędzia wskaże zwycięzcę, on otrzyma tą koronę żywota. Zostanie szczególnie właśnie ukoronowane żywotem. Otrzyma życie na najwyższym poziomie, życie boskiej natury. Żywot w najwyższym znaczeniu będzie tą koroną. Posłużę się jeszcze może mało krótkim cytatem w piśmie Na Straży 76 roku, w drugim numerze. Jest taki artykuł, który brzmi tytuł Korona żywota, kto ją otrzyma? I króciutki fragment. Pytanie, co stanowi pokuszenie? Odpowiedź Pisma Świętego jest, iż Pan powiedział, że przyjdą próby i pokuszenia, czyli ćwiczenia, na tych, którzy są Jego, aby mogli rozwinąć swoje charaktery, aby dowiedli swojej stałości i wierności. Bez doświadczeń nasze posłuszeństwo Bogu nie mogłoby być nigdy okazane. Miłość własna mogłaby opanować serca i wcale byśmy tego nie zauważyli. To był koniec cytatu z tego pisma. Często zastanawiamy się, czy może myślimy, w jakiej mierze miłujemy Pana, jak wiele byśmy pragnęli dla Niego uczynić. Ale zauważmy, że potem przychodzi pokuszenie w formie może ociężałości, lenistwa duchowego, chęć czynienia dla siebie samego, nie dla innych, nie dla Pana. Takie coś może przyjść. A Pan Bóg chce, abyśmy się sami o tym przekonali, czyli doświadcza nas, trenuje w tym względzie. Po czym możemy się przekonać, czy nasza miłość wytrzyma tą próbę, czy nie, o której brat w poprzednim wykładzie wspominał. Jeżeli jeszcze nie jest to dostateczne, wymaga to z naszej strony jeszcze większego rozwoju. Jeszcze. To jest tak jak zawodnik, który nie spełnia oczekiwań trenera, ma słabe wyniki, musi więcej trenować. Poddawany jest większemu wysiłkowi niż ten, który osiąga ten wynik zadowalający. I zdaje się, że sposób, w jaki my te doświadczenia przyjmujemy, będzie miał wiele do czynienia w zdecydowaniu, czy okażemy się tej godnej najwyższej korony żywota, czy nie. Mówiliśmy, że apostoł Paweł, wspominaliśmy tutaj wielokrotnie, apostoł Paweł jest tym wzorem dla nas. Obok innych apostołów jest wzorem dla nas, który wiele w swoim życiu przeszedł, wiele doświadczeń przeżył i mógł z tych doświadczeń nam przekazywać naukę. I właśnie między innymi apostoł Paweł do tego Tymoteusza, swojego ucznia, w drugim liście, w czwartym rozdziale, a wierszu siódmym pisze tak. Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Mówi o sobie, o tym biegu. Ale nie tylko apostoł Paweł, bo myślę, że wielu ze braci i sióstr, tych, którzy byli słuchaczami nauk apostoła Pawła, też tego biegu dokonało. Czy znamy ich imiona? Znamy. Apostoł Paweł często w swoich pozdrowieniach kończących listy wymieniał ich z nazwy. Zróbcie sobie, braterstwo, taki spis imion tych braci, których wymieniają apostołowie w swoich pozdrowieniach. Jak wielka grupa, to tylko tych, których po części możemy znać i domyślać się ich wierności, pomocy dla apostoła Pawła. Apostoł Paweł, wracając do sformułowania tego korony jeszcze. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, a w 1 wierszu zaraz mówi, do braci tak się ładnie zwraca i mówi, bracia, radości korono moja. Mówiąc o tej godności, ci bracia byli chlubą dla apostoła Pawła. On uważał ich za to, że oni są jego koroną. Ale nie tylko apostoł Paweł, apostoł Jakub pisał o koronie. Apostoł Piotr również. I znajdujemy w pierwszym liście apostoła Piotra, 5 rozdział, wiersz 4. A gdy się okaże on, książę pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. Bądź wierny aż do śmierci. O tych słowach mówiliśmy tutaj. Mówiliśmy, że to doświadczenia Kościoła w Smyrnie było ciężkim przeżyciem. I myślę, że nasz Pan również, jeszcze na chwilkę wrócę do słów naszego Pana, 24 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, mówiący o znaku przyjścia naszego Pana, takie sumuje się może, w tych słowach naszego Pana sumują się wszystkie doświadczenia tego okresu. Bo nasz Pan mówi tak, patrzcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wiele ich zwiodą. I usłyszycie wojny, wieści o wojnach, patrzcie, aby z sobą nie tworzyć, albowiem musi to wszystko być, ale to jeszcze nie koniec, powstanie naród i tak dalej. Ale te pierwsze takie informacje przekazywane przez naszego Pana przygotowywały też apostołów, żeby przekazać te słowa, że takie czasy będą. I te słowa się wypełniły naszego Pana. Mieli nadejść, a w dalszych słowach nasz Pan mówi o fałszywych prorokach, fałszywych religiach. I od okresu Smyrny aż po okres Laodycei, ostatniego okresu rozwoju, następował stopniowy rozwój tego fałszywego obrazu, przekazywanych słów przez naszego Pana, przez apostołów. Fałszywy system się zaczął rozwijać. Odstępstwo od nauki naszego Pana. I te rodzaje odstępstwa właśnie są wzmiankowane w każdym okresie rozwoju Kościoła. W każdym jest napisane coś innego, co było dodawane. A pamiętamy słowa naszego Pana w ostatnim okresie do Laodycei, jak pisał nasz Pan, jak mówi, mamy zapisane objawienie, 3 rozdział, od wiersza 15. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący. A więc wyrzut do tego okresu Kościoła. Bodaj, żeś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ żeś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę Cię z ust moich. I tam dalej pisze tak, 19. Ja, któregokolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwy, a pokutuj. A więc w ostatnim tych słowach nasz Pan mówił, że nie będzie tolerował dłużej stanu, jaki cechuje odpadły system kościelny. I ostatni ten werset przypomina też słowa apostoła Pawła w liście do Żydów 12 rozdziału, gdzie apostoł pisze tak, że czytaliśmy już. 12 rozdział, wiersz od 5. Czyście zapamiętali napominanie, które wam jako synom mówi? Synu mój, nie lekce sobie poważej kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom. Albowiem, któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedyście bękantami, a nie synami. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich, zaż daleko więcej nie mamy być poddani z ojcu duchów, abyśmy żyli? Albowiem oni na mało dni, jako im, że im się zdało, nas karali, ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świątobliwości Jego. A więc tutaj apostoł Paweł zważa i zwraca uwagę na konieczność i ważność tych doświadczeń, mówiąc o karaniu. To są zbieżne słowa z tym, co mamy zapisane tutaj przez apostoła Pawła i tymi, które odczytywaliśmy z Księgi Objawienia. Nasz Pan przez swoją ofiarę okupową uczynił, że możliwe jest, abyśmy mogli wejść do tej świątnicy Najświętszej. I wspomina o tym również apostoł Paweł w liście do Żydów, tak wiele odnosząc się do Starego Testamentu. 10 rozdział, wiersz 19. Mając wtedy, bracia, wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, i kapłana wielkiego nad domem Bożym, przystąpmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Codziennie potrzebujemy pomocy, siły do tego i również przewodnictwa Bożego. O to prosimy w modlitwach. Obecny czas, w którym żyjemy, to czas specjalnego zaproszenia do naszych serc. Jak również do serc tych, którzy chcą wstąpić na tą drogę. Co mieliśmy przykład z wczorajszego dnia. Ile serc chce dalej kroczyć śladami naszego Pana. Chce tych ćwiczeń, tych doświadczeń, aby otrzymać, być wiernymi, aby wejść, aby otrzymać koronę żywota. I korzystając tutaj z cytatu Księgi Objawienia, 20 rozdział, 3 rozdział, wiersz 20. Nasz Pan mówi tak: oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. A więc Jezus puka do serc. On chce być gościem. Chce być gościem na wieczerzy. A więc jeżeli ktoś nie otworzy, nie skorzysta z tego, że nie otworzy swego serca, nie skorzysta z tego, że Pan będzie z nim wieczerzał. Ale potrzebujemy też pomocy od braci. Nie możemy żyć w izolacji. Stąd nas na pewno jest tak wiele i dużo nas jest tutaj. Że przez 2 dni jesteśmy z sobą. Nie izolujemy się jedni od drugich. Ci, co mogli, przyjechali. Widzimy swoje twarze. Chcemy pomocy przez rozmowę, przez wymianę myśli. Może mamy zapytanie do brata, do siostry, kto przechodzi już takie doświadczenia. Pomoże nam. Dlaczego nie? Może przyda się doświadczenie kogoś innego. A więc nie możemy żyć w izolacji. Należy nam czynić wszystko, abyśmy dążyli do takiego spotkania z innymi braćmi, będącymi uczestnikami tej drogocennej wiary. Bo w ten sposób zachęcamy się nawzajem do miłości braterskiej, do dobrych uczynków. Jeżeli tak będziemy czynić, to nagrodę mamy obiecaną. I znowu posłużę się objawieniem, Księgą Objawienia, 3 rozdział, wiersz 21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na tronie. Mamy być zwycięzcami. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę z żywota. A kto zwycięży, nie ujrzy skażenia tej wtórej śmierci. Chciałem przedstawiłem braterstwu może taki przekrój. Może tylko informacje, na pewno może braterstwo mają swoje zdanie. Ale myślę, że warto wrócić do tych słów: bądź wierny aż do śmierci. Są słowa, które wywierają na nas wpływ, ale koło tych słów nie możemy przejść obojętnie. One mają swoją wagę, swój wydźwięk. Są słowa zachęty ze strony Pisma Świętego, mężów Bożych, do czynienia. A to są słowa Pana. Bądź wierny aż do śmierci. Nie jakiś krótki czas. Nie powiedziane było na chwilę, na 10 lat, ale przez całe swoje życie. Nie wiemy, ile nasze życie będzie trwało, ale przez ten cały czas, tak samo jak poświęciliśmy swoje życie Panu Bogu, nie poświęcamy do południa, po południe co innego. Całą dobę, całe swoje życie poświęcamy Panu, a więc mamy być tymi zwycięzcami. Chciałem zakończyć braterstwo wierszem. Nie swoim, gdyż nie mam zdolności do pisania, ale jeden z braci ofiarował mi, można powiedzieć, tomik swoich wierszy. To jest, muszę powiedzieć, bo będę cytował, brat Bolesław Lecko. I wśród jego wierszy znalazłem bardzo ciekawą myśl, którą w chciałem się z Batesem podzielić. Wiersz jest zatytułowany Bądź wiernym na podsumowanie naszych rozważań. Pan Bóg łaskawy i dobry zezwala na doświadczenia, aby nam pomogły nad słabościami do zwyciężenia. Tylko przy Bożej pomocy swój wysiłek możemy wytężyć, bo nie bylibyśmy w stanie w swej mocy nigdy grzechu zwyciężyć. Tylko, że nam pomaga, jeśli idziemy, jak Pan wymaga, co ze Słowa Bożego wiemy. Kto będzie czerpał złotych promieni prawdy słońca, dla Pana cierpiał i wiernym zostanie do końca. Jest Pańskie zapewnienie, że kto tak wiernym zostanie, co jest nasze pragnienie, ten koronę żywota dostanie, czego braterstwu życzę. Amen.